Roztoczański Park Narodowy realizuje projekt pod tytułem Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza, regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego, współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty pod tytułem Udostępnianie wybranych obszarów chronionych na Ukrainie na przykładzie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego i Zapowiednika Roztocze, które odbyły się w dniach 13-15 maja bieżącego roku. Warsztaty przeznaczone były dla osób i instytucji współpracujących z parkiem w zakresie ochrony przyrody zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. W ramach warsztatów odbyły się również wykłady.
Paweł Cebrykow, jestem adiunktem w Zakładzie Kartografii i Geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
Jaka jest najstarsza mapa, która obrazuje ten teren i która daje jakby początek tej wiedzy o mapach Roztocza?
Trudno powiedzieć o takich mapach, które były dedykowane temu obszarowi, ponieważ nigdy to nie był jakiś spójny organizm. W zasadzie tematem mojego wykładu były mapy topograficzne, a w zasadzie na obszarze dzisiejszego Roztocza o mapach topograficznych możemy mówić wraz ze schyłkiem XVIII wieku. Pierwsze kartowanie przeprowadzili Austriacy zaraz po pierwszym rozbiorze Polski. Wtedy to pułkownik Mik kierował pracami mającymi na celu wykonanie tego zdjęcia topograficznego. Efektem była mapa rękopiśmienna, która posłużyła do generalizacyjnych prac, w których efekcie powstały mapy w mniejszych skalach. Potem do tej mapy w obrębie takiego zdjęcia terezjańsko-józefińskiego, to było pierwsze topograficzne zdjęcie monarchii austriackiej wtedy, powstała po trzecim rozbiorze tak zwana mapa Heldensfelda, która obejmowała obszar tego trzeciego rozbioru. I to była mapa w bardzo dużej skali, w skali 1 do 28800 mniej więcej. Mapa bardzo ciekawa, bo z punktu widzenia osoby, która zajmuje się historią, badaniem stanu tego, co było kiedyś, ale i też takich osób, które prowadzą badania dynamiki zmian, chociażby pokrycia terenu, zasięgu lasów, no przedstawia bardzo dużą wartość, ponieważ jest to mapa bardzo szczegółowa, a przy okazji pokazuje obraz tej części Polski u schyłku I Rzeczypospolitej. Tutaj w zasadzie tak zadane pytanie prowokuje do tego, żeby dłużej o tym rozmawiać, bo można było opowiadać o wielu jeszcze mapach, z tym, że to są mapy już w różnych skalach i gdybyśmy chcieli traktować Roztocze jako ten obszar, który spaja, czy przedstawiany jest na mapach w sposób jednolity, no w zasadzie moglibyśmy tylko się ograniczyć do takich map, które były wykonywane przez zaborców, czyli przede wszystkim przez Austriaków. To było trzecie zdjęcie topograficzne, wykonane u schyłku praktycznie w drugiej połowie XIX wieku, wtedy, kiedy już Austriacy przeszli na system metryczny, udoskonalili zdecydowanie metody pozyskiwania danych odnośnie zobrazowania terenu. Triangulacja, na której była oparta mapa, była o wiele dokładniejsza od tej pierwszej zgrubnej triangulacji, na których opierała się mapa Miga czy Heldensfelda. Zdjęcie topograficzne było wykonywane w skali 1 do 25 tysięcy. To też była bardzo szczegółowa mapa, ale drukiem okazywała się mapa przede wszystkim znana chociażby z portali internetowych, takich jak Mapster, która daje nam możliwość podejrzenia tych map w bardzo dobrej jakości. Była to mapa, jak mówiłem, 75 tysięcy, specjal kartę. Austriacy też robili mapy w mniejszych skalach, ale powiedzmy dla takiego jeszcze utrzymania takiej konwencji, która ogranicza nas do map topograficznych, no to kończyłaby się skalą 1 do 200 tysięcy. Austriacy też taką mapę wykonywali. Swoją drogą był to jeden z przykładów takich wielkich osiągnięć Austriackiego Wojskowego Instytutu Geograficznego. To jest dopiero początek w zasadzie, bo Austriacy, nie tylko Austriacy interesowali się tym obszarem, w tym okresie przynajmniej, bo kolejnymi takimi mapami to były mapy rosyjskie, z tym, że one są zdecydowanie mniej dostępne, a w zasadzie ich dostępność jest ograniczona do minimum. Możemy je oglądać w przedrukach niemieckich, przeskalowanych na przykład do 25 tysięcy. Ja bym się jeszcze tutaj w tej wypowiedzi cofnął o kilkadziesiąt lat, ponieważ mapą bardzo ciekawą, która jest no, takim sztandarowym z tego okresu osiągnięciem polskiej kartografii, ponieważ była była to w zasadzie oryginalna polska myśl, chociaż oparta na wzorach francuskich. Była to tak zwana mapa kwatermistrzostwa w skali 1 do 126 tysięcy. Na bazie tej mapy Rosjanie wprowadzili tą skalę do swojego ciągu skalowego i też kontynuowali, że tak powiem, wydawanie z zachodniej Rosji, pokrycia zachodniej Rosji takimi mapami w tej skali. Ale ona była robiona w zasadzie według wzorców polskich. No, mamy jeszcze mapy niemieckie, ale one powstawały u schyłku XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku, w zasadzie będąc przedrukami albo takimi przeróbkami map pozostałych zaborców. Dlatego przedstawiają troszkę mniejszą wartość, prawda? Nie są na pewno oryginalnymi opracowaniami niemieckimi. Jeżeli przeniesiemy się do międzywojennego okresu, wtedy kiedy państwo polskie, II Rzeczpospolita ponownie zaistniała na mapie Europy, no to oczywiście nie można tutaj zapomnieć o mapie taktycznej Wigu, która no, na Ukrainie do dzisiaj nawet służy turystom do orientowania się w terenie. Zresztą mapa bardzo dokładna, jej dokładność jest zdecydowanie większa niż by sugerowała, czy szczegółowość jest większa niż by sugerowała skala 1 do 100 tysięcy. Te mapy w sumie dają w połączeniu z mapami powojennymi, topograficznymi taki dosyć ciągły zapis tych zmian, które następowały na tym obszarze. I to nie tylko w takich obszarach jak pokrycie terenu, użytkowanie terenu, szlaki komunikacyjne, infrastruktura ta techniczna, ale również można badać zmiany natury takiej kulturowej, w sensie tej kultury niematerialnej. Nazewnictwo na tych mapach jest bardzo też takim ciekawym źródłem wiedzy na temat etnografii, czy też zmian jakichś, które zachodziły na tym obszarze.
Te pierwsze mapy austriackie czy rosyjskie, one były tworzone z myślą o funkcji takiej typowo użytkowej przez ogół, czy też one były no, specjalnie dla wojska przygotowywane, czy innych organów państwowych?
Mapy, te, o których wspominałem, w zasadzie w całości można byłoby zaliczyć do map ściśle wojskowych. Wojsko kierowało się no, troszeczkę innymi założeniami, robiąc te mapy. No, wspomnę tylko taką już anegdotyczną w zasadzie sprawę, o której wspominam studentom, wtedy, kiedy omawiam mapy na zajęciach robione przez Rosjan, pytając się, co rozumieją pojęciem las. Co to jest las? Im się kojarzy to oczywiście z pewną formacją roślinną. Natomiast Rosjanie w zasadzie definiowali te mapy z punktu widzenia wojskowego i las to był takie zarośla, które pozwalały na ukrycie jeźdźca na koniu. Także no, często trzeba, analizując te mapy, czytając te mapy, trzeba się zagłębić troszeczkę w takie podstawy redakcyjne, ponieważ dopiero ta wiedza pozwala zrozumieć, co na tej mapie jest, no i jak wyglądała ta przestrzeń przed iluś tam laty.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo.